W świątecznym czasie z kamerami i mikrofonami RMF FM odwiedzamy Szczecin. Jesteśmy w gościnnych progach na pokładzie statku Ładoga, który jest zatrzymywany na Odrze. To rodzinne miasto i miasto, w którym swoją przygodę z morzem zaczął nasz dzisiejszy gość, pan kapitan Rafał Sznabel. Dzień dobry, kłaniam się panie kapitanie.
Dzień dobry, witam.
To nazwisko jest państwu znane zapewne z naszych relacji, z relacji dotyczących statku Jawor, który utknął niedawno w Brazylii, co relacjonowaliśmy w RMF FM. Na statku załoga odkryła prawie 500 kilo kokainy, jak się później okazało, a to spowodowało wszczęcie śledztwa i wielką niepewność załogi. O tej niepewności dzisiaj, panie kapitanie, będziemy rozmawiali, ale najpierw pozwoli pan, że zapytam, wchodził pan tutaj po trapie na statek, tak jak pewnie i na Jawora. Brakowało panu pokładu, trapu?
W tej chwili nie. W tej chwili nie, ale za jakiś miesiąc, za dwa miesiące prawdopodobnie znowu zacznie mnie ciągnąć na kolejny statek na morze, bo to już tyle lat, prawda, więc to już po prostu się ma we krwi, ten trap, pokład.
No, mówi się, że marynarze i ludzie morza są bardzo przesądni. Zastanawiam się, czy pan też i czy na przykład Jawor jest dla pana już teraz pechowym statkiem?
Raczej nie. Ja nie jestem taki przesądny. Na Jaworze pływałem wcześniej przez 6 lat, praktycznie od nowości, bo byłem drugim kapitanem. I przez 6 lat na tym Jaworze byłem. No faktycznie wtedy były rejsy na Daleki Wschód, prawda? Cały czas Chiny, Kanada, Stany Zjednoczone, Indonezja, Indie. No to taki bardzo ciekawy był dla mnie rejon pływania. Taki trochę egzotyczny, nieznany mi wcześniej, bo polska żegluga morska nie operowała tam wcześniej statkami na Dalekim Wschodzie. No więc no, tak jakoś przez te 6 lat tam wytrzymałem na tym Jaworze i ten statek jest przez to taki dosyć mi bliski. No, prawdę mówiąc, to prosiłem głównego nawigatora, żeby mnie wysłał na Jawora, że chciałem zobaczyć, jak on wygląda po tylu latach. No, stało się, jak się stało. No, byłem na nim przez miesiąc czasu i po miesiącu utknęliśmy wtedy w hotelu w San Luis, w Brazylii.
Żałował pan wtedy trochę tej prośby do nawigatora, żeby wybrać się na Jawora, czy nie było takiej myśli?
Nie, no raczej takiej myśli nie było, że żałowałem, że pojechałem na ten statek. Po prostu te myśli były zagłuszone tymi nerwami, tym stresem całym, który wtedy przeżyłem. No nie tylko ja, bo chyba praktycznie cała załoga przeżywała ten stres. Początkowo nie bardzo wiedzieliśmy, jak się w tym wszystkim zachować, odnaleźć, bo nikt wcześniej nie spotkał się z przemytem właśnie narkotyków, z taką sytuacją, która tutaj no, była dla nas, nie powiem, ale wydaje mi się, że dosyć groźna, bo nie wiadomo było, czy my wrócimy do domu, czy nie zostaniemy aresztowani, bo to różnie mogło być. W każdym razie miałem cały czas w pamięci kapitana Lasotę, który w Meksyku był w podobnej sytuacji jak ja, tylko tam dużo mniejsza ilość tych narkotyków była wykryta i on też zgłosił to władzom. No i śledztwo niczego nie wykazało. No to jak nie wykazało, no to winny wtedy jest kapitan, prawda, który jest odpowiedzialny za cały statek i za tą sytuację. No i kapitan spędził tam no, ponad rok w więzieniu.
Miał pan takie myśli, że pan też znajdzie się w brazylijskim więzieniu?
Tak, tak. Byłem może nie święcie przekonany o tym, ale liczyłem się z tym. I nawet jak jechałem na przesłuchanie do komisariatu policji, No to wtedy no, dwie grupy. Cała załoga została podzielona na dwie grupy. Prawda? Ja byłem w pierwszej grupie do przesłuchania, tak jak życzyła sobie policja, po 10 osób. No, czyli połowa załogi została na statku i to żeśmy tak zrobili, że jak ja pojechałem, to został chief officer, prawda? Jak starszy mechanik pojechał, to został drugi mechanik na statku i także w razie czego, jak trzeba było czy podnieść kotwicę, czy gdzieś uciekać, żeby statek był obsadzony. Żeby nie było tutaj problemów. No, tak samo połowa marynarzy, połowa motorzystów została na statku. No i jak jechałem na to przesłuchanie, to wcześniej już przekazałem na wszelki wypadek obowiązki starszemu oficerowi. Przekazałem jemu kasę statkową, wszystkie te kody, hasła i tak dalej, żeby, bo nie miałem tej pewności, czy ja wrócę z powrotem na statek. No więc, żeby on mógł się po prostu ogarnąć w tym wszystkim, jak zostanie sam, no to zrobiliśmy normalne przekazanie obowiązków na stanowisku kapitana.
I w trakcie przesłuchania miał pan takie myśli, takie spostrzeżenia, że Policja Federalna w Brazylii szuka prawdy, czy szuka winnego, którego może okrzyknąć odpowiedzialnym za ten przemyt? Jakie były pana obserwacje?
Mi się wydaje, że oni po prostu byli święcie przekonani, że załoga współdziałała w tym całym procederze. I no, teraz pytanie, kto? I za wszelką cenę chcieli dojść do tego, kto z załogi mógł tutaj być
współodpowiedzialny. No,
współodpowiedzialny, współwinny właśnie tego całego przemytu. No i wie pan, no, to całe przesłuchanie, które tam odbywało się na policji, no to było takie, no, te pytania były, dla mnie były takie bardzo ogólnikowe. Nie było takich pytań, takich szczegółowych, które mogłyby wykryć, że ktoś, ja już nie mówię tylko o sobie, prawda, ale o innych kolegach przesłuchiwanych, żeby można było wskazać, że a, ty tutaj kłamiesz, prawda? A jak kłamiesz, no to musimy do ciebie podejść trochę inaczej, prawda? Już może ostrzej tym. Więc takich pytań nie było. Więc mi się wydaje, że policja brazylijska działała trochę tak po amatorsku. Nawet taki przykład mam. Pierwszego dnia, jak zgłosiłem, że znaleźliśmy jakieś paczki niewiadomego pochodzenia, które nie należą do statku i są podejrzane, to policja przyleciała śmigłowcem. Rzeczywiście stwierdzili, że są to narkotyki, wszystko wyciągnęli i tego samego wieczoru to zostało zabrane na motorówkę policyjną. No i później na drugi dzień policja przyjechała z psem. Pies, który miał wykryć, czy gdzieś na statku jeszcze narkotyki się znajdują. No i piesek usiadł w trzech kabinach.
Co mogło być odebrane jako sygnał?
Co mogło być odebrane jak za sygnał, że coś w tych kabinach, prawda, może się znajdować. No to dobrze, no to stwierdzili, że te trzy kabiny trzeba będzie dokładnie sprawdzić, ale wsiedli z powrotem do śmigłowca, polecieli. I po czterech dniach przyjechała ekipa wyposażona w narzędzia, w śrubokręty i właśnie do tych trzech kabin, żeby je porozkręcać i sprawdzić, czy tam czegoś nie ma. No to ja na miejscu śledczych to bym po prostu od razu tego samego dnia, prawda, zadziałał tak, żeby można było rozkręcić ewentualnie te szoty, sufity, zajrzeć tam w tą podsufitkę, czy czegoś tam nie ma. No.
Zastanawiam się, tak, panie kapitanie, czy jest jakaś metoda, będąc podejrzewanym o taką sprawę jak przemyt, będąc przekonanym o swojej niewinności, o niewinności swoich ludzi, czy jest jakaś metoda, aby przygotować się na takie przesłuchanie? zachować spokój, mówić tak, by być wiarygodnym. Jak zrobić tak, żeby wyjść z takiej sprawy obronną ręką, nie pójść niewinnym za kratki?
No właśnie, no to ja mogę tylko tutaj za siebie odpowiedzieć, bo każdy był przesłuchiwany osobno. Więc no, na pewno trzeba zachować spokój. Trzeba zachować spokój, zimną krew, no i konkretnie odpowiadać na zadawane pytania. No i odpowiadać szczerze, prawda, żeby nie kręcić, bo to po prostu, jeżeli zostanie odkryte, że coś jest nie tak w tych odpowiedziach, no to to już będzie działało na niekorzyść.
Od kiedy pan pływa po morzu?
Na stałe już od 90 roku.
35 lat.
No, to już będzie 35 lat, a wcześniej jeszcze pływałem na rybakach w gryfie. Ale to były takie rejsy, chociaż dalekomorskie i pełne rejsy rybackie, ale to było na zasadzie jeszcze praktyki studenckiej. A wcześniej jeszcze praktyki z Akademii Rolniczej, bo ja kończyłem właśnie Wydział Rybacki na Akademii Rolniczej. No i też mieliśmy praktyki kutrowe na Bałtyku po pierwszym roku, więc też pływałem przez całe wakacje na kutrach we Władysławowie. No i później też mieliśmy praktykę dalekomorską. Akurat byłem na Falklandach, na statku Rekin. No i tak się moje losy potoczyły.
Pytam, panie kapitanie, bo zastanawiam się, czy to doświadczenie niełatwe, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest praca rybaków, pomogło panu w tej trudnej sytuacji, w tej wyniszczającej, myślę, niepewności w Brazylii?
No, czy mi pomogło? No, to trzeba mieć odpowiednią taką osobowość. Ja jestem raczej człowiekiem takim spokojnym, który nie ulega szybko jakimś emocjom, potrafi się opanować. Nawet podczas całej mojej kariery na morzu też miewałem jakieś tam trudne sytuacje i zawsze było tak, że w tym momencie zimna krew, prawda, i rzeczywiście mózg funkcjonuje jak taki komputer, prawda? Czyli nie robiłem niczego głupiego, prawda, nigdy nie wpadałem w panikę. Ale później, po tym jak już wszystko się wyklarowało, schodziłem po wachcie do kabiny, to dopiero nerwy mnie brały. No, podobnie było też tutaj.
Pan mówił na samym początku rozmowy, że już za chwilę zacznie pana ciągnąć na morze, więc ja nie pytam, czy pan wróci, bo to jest raczej oczywiste. Pytanie tylko, co zmieniło się w pana podejściu do pracy i myślę, że też do życia po tych przeżyciach w Brazylii?
No, z pewnością się sporo zmieniło, że teraz już na pewno będę poświęcał więcej uwagi przed wodami brazylijskimi, w ogóle przed wodami Ameryki Południowej, bo już będę wiedział, że coś takiego może się zdarzyć. Prawda? No, ja pływałem do Brazylii wielokrotnie i powiem panu, że nigdy nie miałem żadnych problemów. Nawet z jakimiś kradzieżami, o których tylko słyszałem, że tam na Redzie, Rio de Janeiro potrafią okradać statki, że wchodzą na statki czy po łańcuchu kotwicznym, czy za pomocą jakichś tam lin abordażowych, no i okradają z farby, z cu, prawda, i tak dalej. Ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem. A ostatnie lata to raczej pływałem tutaj w rejon Amazonii i też były redy po miesiąc czasu, półtora miesiąca na redzie się stało. No i tak samo żadnych problemów z niczym nie było. Mhm. Tak samo przed każdym wejściem do portu ja wysyłam maila do agenta z zapytaniem, czy port jest bezpieczny, czy reda jest bezpieczna. Jaki jest poziom ochrony portu, czy jest pierwszy, czy drugi. No bo na statku musi być ten sam poziom ochrony, co w porcie. na Redzie. No to widziałem, że poziom ochrony jest jeden, numer jeden, że port jest bezpieczny, Reda jest bezpieczna. No to jeżeli tak, no to po prostu wtedy nie organizujemy dodatkowych patroli marynarskich, prawda, które chodzą, to znaczy marynarze chodzą z UKF-kami przez całą dobę po pokładzie. Wtedy jest taki patrol dwuosobowy, jeden jedną burtą, drugi drugą burtą i cały czas mają łączność z oficerem wachtowym na mostku.
Czyli rozumiem, więc... że skoro tu była ochrona numer jeden, port został uznany za bezpieczny,
tak,
to potrzeby takiego dwuosobowego patrolu nie było.
Nie było, nie było takiej potrzeby. No, a teraz już po prostu będzie taka potrzeba. No. Bez względu na to już, przepraszam, jeszcze dodam, bo zawsze jest taki trochę konflikt, prawda, pomiędzy sprawami bezpieczeństwa, a sprawami eksploatacyjnymi. Bo są naciski ze strony inspektorów technicznych, że trzeba to wyremontować, to pomalować i tak dalej. Ale znowuż, jeżeli marynarzy się wykorzystuje na wachtach, czy tych security wachtach i tak dalej, no to wtedy już wiadomo, że nie ma żadnej roboty, bo już oni mają wypracowane swoje godziny. No to znowuż też nie można ich trzymać, eksploatować, no nie wiadomo ile, prawda?
Zapytam jeszcze o Jawora w jednym kontekście. Wiem, że pan o tym wielokrotnie myślał, jak jeszcze był pan w Brazylii, łączyliśmy się, rozmawialiśmy. Mm-hmm. Próbował pan odpowiedzieć na pytanie, na które chyba nie udało się znaleźć odpowiedzi i pewnie nigdy na nie nie znajdziemy odpowiedzi, jak te narkotyki znalazły się na pokładzie.
Tak, no odpowiedzi nie dostaniemy na to nigdy. W każdym razie nikomu policja nie postawiła żadnych zarzutów, czyli no, jak oddali nam paszporty, zwolnili, to znaczy, że jesteśmy czyści. Więc koncepcja, w jaki to sposób się znalazło na statku, jest taka, że najprawdopodobniej kartel dokonał abordażu na statek przynajmniej jednej osoby, następnie z jakiejś niedużej motorówki za pomocą jakiejś wciągarki elektrycznej to zostało wrzucone na burtę i ta osoba, która weszła do najbliższego jakiegoś pomieszczenia, to wszystko wrzuciła. No i prawdopodobnie kartel liczył, że do czasu wejścia do portu i do czasu wyjścia z portu nikt się nie zorientuje, że mamy taki ładunek. A później po wyjściu z portu prawdopodobnie bym otrzymał telefon, prawda, i powiedzieliby mi, że no, wiemy, gdzie mieszkasz, wiemy, jak się nazywa twoja żona, wiemy, gdzie mieszkają twoje dzieci i wnuki, prawda, więc jak nie chcesz, żeby im się coś stało, prawda, to na tej pozycji proszę wyrzucić to do morza.
Takie sytuacje się zdarzają w żegludze?
No, to jest bardzo prawdopodobne, że tak to by chyba wyglądało.
Panie kapitanie, dzisiaj rozmawiamy w specyficznym czasie, czasie ciepła, miłości, w czasie świąt. Spędzał pan przez te 35 lat, które święta na morzu, z daleka od rodziny?
Oj, to teraz to będą pierwsze moje święta od 3 lat.
Z rodziną?
Z rodziną, tak.
Jak wyglądają święta na morzu, na statku?
No tak trochę smutno, ale to oczywiście kucharz, steward i jeszcze inni marynarze tam, bo to musi więcej osób uczestniczyć w przygotowaniach, bo sam kucharz by sobie nie dał rady. No więc z reguły to święta są takie dosyć bogate. Bo ta nasza stawka żywieniowa, która wynosi 8,50 dolara na dobę, to w żywieniu takim zbiorowym, to wcale nie jest tak mało i rzeczywiście stać nas jest na to, żeby te święta zrobić takie bogate na stole. I tak przeważnie się odbywa. No i tak, przed kolacją wigilijną oczywiście ja schodzę do mesy i tam już wszyscy są, składam wszystkim życzenia, łamię się opłatkiem, no i zapraszam do stołu, a przeważnie wtedy łączymy stoły, że wszyscy siedzimy przy jednym stole i tam wymieszani marynarze z oficerami, prawda, nie ma jakiegoś takiego podziału.
A kiedy załoga jest międzynarodowa, to przychodzą z ciekawości zobaczyć, jak wygląda to w polskim zwyczaju?
Oczywiście, wszyscy przychodzą wtedy. Wszyscy przychodzą, bo i na Ukrainie Boże Narodzenie jest obchodzone, i w Rumunii tak samo, w Bułgarii również. Więc to są dla nich takie normalne święta. A nawet powiem panu, że kiedyś spędzałem święta w Indonezji. I to właśnie, stałem jaworem na kotwicy, i ładowaliśmy, już nie pamiętam, co tam ładowaliśmy, prawdopodobnie chyba węgiel. I załadunek był dźwigiem pływającym na barki. No i właśnie wtedy spędzaliśmy tam święta Bożego Narodzenia. I na burcie mieliśmy chyba 5 czy 6 robotników z Indonezji, którzy tam obsługiwali ten dźwig pływający, te barki i tak dalej. No i wtedy na czas Wigilii to była przerwa w tym załadunku. No i oczywiście poprosiłem tych wszystkich Indonezyjczyków, żeby zjedli z nami tą kolację wigilijną. To proszę sobie wyobrazić, że wszyscy przyszli, prawda, w najlepszych ciuchach, jakie mieli. I też złożyliśmy im życzenia, prawda, chociaż oni nie byli akurat katolikami, ale uczestniczyli w tej kolacji wigilijnej i było bardzo sympatycznie.
Tak sobie myślę, że dla pana i dla całej załogi Jawora w Brazylii, kiedy byliście w São Luís, chyba najszczęśliwszym momentem był ten, kiedy dowiedzieliście się, że wracacie i będziecie na święta z rodzinami.
Tak, tak. Właśnie przedzwonił do mnie nasz prawnik, dr Franklin Maja, i powiedział, no kapitan, mam dla ciebie dobrą wiadomość, przyjdę do was dzisiaj o godzinie tam 16. No i już czekałem, to już przypuszczałem, że prawdopodobnie dowiem się, że policja wyraziła zgodę na zwrot paszportów i że będziemy mogli opuścić Brazylię. No i rzeczywiście tak było. I to był taki najfajniejszy ten moment. No, wtedy z całego pobytu w hotelu. No chociaż powiem panu, że już tak żeśmy się z obsługą hotelu zaprzyjaźnili nawet, bo już kucharze zaczęli też już pod koniec pod nas gotować, prawda?
Stali goście na tak długi czas, to dla nich dokładnie. Pewnie rzadkość. Panie kapitanie, będzie pan wracał na morze, kiedy to pewnie się okaże po kontakcie z armatorem, ale czego się życzy ludziom morza, którzy wybierają się na morze?
Stopy wody tradycyjnej.
Tej stopy wody życzymy w imieniu słuchaczy RMF FM i całej naszej redakcji. Panie kapitanie, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas i opowiedział naszym widzom i nam tę niezwykłą historię. A państwu przypomnę, że naszym gościem był kapitan Rafał Schnabel, kapitan statku Jawor, który, jak wiecie, w Brazylii spędził dość dużo czasu, a jego załoga w niepewności po tym, jak na pokładzie znaleziono kokainę. Dziś na szczęście możemy mówić o szczęśliwym finale. Panie kapitanie, dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję. Jak można, jeszcze dwa słowa. Chciałbym złożyć wszystkim ludziom morza serdeczne życzenia świąteczne. Właśnie dla marynarzy, którzy przebywają w tej chwili na statkach, dla ich rodzin oraz dla wszystkich marynarzy, którzy